Wiemy, że nie brakuje dookoła nas różnych powodów do niepokoju. I nawet jeżeli ktoś specjalnie nie śledzi takich informacji, to docierają do nas różne. Z różnych stron świata, nawet bliskich stron świata, wieści wojenne. Informacje o kolejnych ostrzałach, informacje o przymusowym wcielaniu do wojska. I wiecie, że nie mówię tylko o rzeczach, które dzieją się daleko, ale dzieją się także w waszych rodzinach, w miejscach, w których macie bliskich. Docierają wieści z kościoła, który jest prześladowany i może się wydawać, albo mamy takie wrażenie, że jak to jest, że my dzisiaj tutaj spotykamy się w takiej wolności, swobodzie, a gdzieś tam kilkaset, tysiące kilometrów dalej dzieją się te rzeczy. Do tego dochodzą też inne, takie bardziej osobiste doświadczenia, może nie tak dotkliwe, ale też no przez to, że są osobiste, dotykają nas. Traktowanie niesprawiedliwe przez ludzi czy w pracy, czy gdzieś w rodzinie, lekceważenie, odrzucenie może z powodu tego, że bierzemy w Jezusa, do tego, że się do Niego przyznajemy, że nie chcemy robić tych rzeczy, które robi ten świat. I pytanie, które chciałem na początek postawić, to jest takie, jak wtedy z takiego miejsca przejść do wysławiania Boga, do tego, żeby chętnie to robić, żeby Boga chcieć wysławić. Co sprawia, że jesteśmy tutaj dzisiaj, że chcieliśmy się tutaj chętnie zgromadzić, chociaż pewnie są takie rzeczy, które mogą nas przybijać, mogą sprawiać, że radość w Bogu nie jest tak prosta do uzyskania. A jednak pieśń chwały wydobywa się z naszych ust. Jednak wydobywają się słowa modlitwy i nie tylko modlitwy takiej błagalnej o ratunek, takiej rozpaczy, ale takiej modlitwy z wdzięcznością, takiej modlitwy z radością. I właśnie takie doświadczenie opisuje Psalm 9 na dwie niedziele. Tę i kolejną niedzielę wrócimy do Księgi Psalmów i przyjrzymy się Psalmom 9 i 10. To są takie dwa psalmy, które traktowane są to samo jako jeden. Nawet w niektórych Bibliach są to właśnie psalmy ujmowane jako jeden. Chociażby w tym to widać, że Psalm 10 nie ma żadnego nagłówka, żadnego tytułu. Co też sugeruje, że to był jeden psalm kiedyś wcześniej. Nawet to, że łączy je pewien jeden wspólny środek stylistyczny. Kolejne części tych psalmów zaczynają się od kolejnych liter hebrajskiego alfabetu. To nie jest dokładnie rozłożone między tymi dwoma psalmami, ale widać taki porządek, co też sugeruje, że to jest jedna część. Też dlatego w niektórych przekładach Biblii rozjeżdża się numeracja między psalmami właśnie od tego psalmu 9 i 10 i potem są różnice właśnie w numeracji przez kolejnych 100-kilkadziesiąt psalmów. I tym samym 9 on skupia się na nadchodzącym sądzie i on łączy sobie uwielbienie i modlitwę. Mówi w szczególności o Bożym panowaniu nad narodami i właśnie to przedstawia jako naszą nadzieję. To, że Bóg wymierza sąd niegodziwy. To, że nie zwomi na wołania utrapionych. Ten kolejny psalm jest bardziej lamentacyjny, bardziej wyrażający, że dzieje się coś niedobrego. Obserwacje psalmisty dotyczą tego, co się właśnie dzieje niesprawiedliwego. Ale oba psalmy mówią o tym, że Bóg troszczy się o uciśnionych, o utrapionych. Oba wzywają, żeby Bóg powstał na swój sąd i oba są pewne tego, że Bóg nie zapomni wołania ubogich. Jak już patrzymy na ten psalm 9, na nagłówek, to on jest dosyć tajemniczy. Tam czytamy, że jest on na nutę "Umieraj za syna". Niektórych, w większości przykładów taki jest tytuł. To prawdopodobnie chodzi o melodię jakiejś innej pieśni, która zawierała takie słowa. Czyli same te słowa "Umieraj za syna", one nie mówią o tym, jaki był kontekst tych wydarzeń, które Dawid opisuje, ale mówią o jakiejś innej pieśni, której melodię Dawid tutaj bierze do melodii tego swojego psalmu. A z tego też wynika, że nie znamy do końca kontekstu tego psalmu, natomiast tym bardziej możemy traktować go uniwersalnie, odnosząc przesłanie tego psalmu do różnych wydarzeń naszego życia. Tutaj w szczególności ten psalm mówi właśnie o tym sądzie, nawet o tym ostatecznym sądzie. Taka nadzieja ostateczna jest tam wydarzona. Więc to jest na pierwszym planie. Ten Boży sąd jest na pierwszym planie i z tego powodu właśnie Dawid chwali Boga. Chwali Boga za to, że on wydał wyrok. Za to, że osądził przeciwników. I przez to także, że wybawił Dawida. I to jest najdłuższy jak do tej pory psalm, więc nie będziemy go czytać w całości, ale przeczytamy go częściami. Można go podzielić na takie dwie dosyć równe połowy. Na 10 wersetów i 10 kolejnych wersetów. każdą z tych części można jeszcze podzielić na trzy mniejsze części. To nam pomoże zobaczyć, czym Dawid się tutaj w ogóle zajmuje. Że od początku zaczyna od uwielbienia, takiego osobistego uwielbienia. Potem pokazuje podstawę tego uwielbienia, którym jest Boży sąd nad bezbożnymi. I na końcu tej pierwszej części jest nadzieja w tym, że Bóg sprawiedliwie panuje. I potem jest druga część, ponownie uwielbienie na początku, tym razem uwielbienie wspólnotowe. Potem znowu jest opis Bożego sądu i na końcu znowu jest nadzieja w tym, że Bóg sprawiedliwie panuje. Czyli taki sam schemat dwukrotnie się powtarza. Uwielbienie, sąd i nadzieja. I w tej drugiej części jeszcze mamy też modlitwę, taką prośbę o Boże miłosierdzie i ratunek, co pokazuje, że Dawid nie mówi tylko o tym, co Bóg już uczynił. On nie zaczyna uwielbiać Boga wtedy, kiedy już zagrożenie jest za nim. On robi to pośród zagrożenia. Dlatego to może być zachętą dla nas, żeby uwielbiać Boga nawet wtedy, kiedy jest nam z jakiegoś powodu ciężko. Więc pierwsza część uwielbienia, wersety drugi i trzeci. Czytamy, będę Cię wesławiał, Panie, całym sercem swoim. Będę opowiadał wszystkim cuda Twoje. Będę się weselił i radował w Tobie. Będę opierał czy śpiewał imię Twoje najwyższe. Takie mocne postanowienie uwielbienia Boga. Naturalnie pojawi się może pytanie, co daje powody do takiej radości. Jak spojrzymy sobie kolejne wersety, to zobaczymy, co daje takie powody do radości. Zobaczymy, że Dawid już doświadczył jakiejś Bożej ochrony. I tutaj możemy zgadywać, czy chodziło o być może pokonanie Goliata, czy być może którąś z bitew, które Dawid stoczył jako dowódca wojsk Izraela. Może jeszcze później, jak już był królem i też miał różne sytuacje, w których Bóg go chronił. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że Dawid nie pisze tego wtedy, kiedy zagrożenie już całkowicie minęło. Jak patrzymy na początek tego psalmu, to może nam się tak wydawać, że Dawid sobie siedzi w pałacu, że już ma swoją służbę, że już ma za sobą te wszystkie ucieczki przed wrogami i wtedy łatwiej byłoby właśnie radośnie zagrać na cytrze, zaśpiewać Bogu z taką właśnie radością. Ale ten psalm jest pisany w sytuacji niepokoju. Kiedy zagrożenie jeszcze cały czas było przy nim. I jak patrzymy na ten psalm, to dopiero widzimy to pod koniec, dopiero w wersecie 14, gdzie widzimy taką jedną z nielicznych próśb Dawida w tym psalmie, gdzie widzimy, że Dawid prosi Boga, żeby Bóg się nad tym zmiłował. Żeby spojrzał na jego utrapienie spowodowane przez tych, którzy go nienawidzą. Nawet Dawid tam pisze o bramie śmierci, więc to pokazuje, że to nie jest jakaś tam lekka niedogodność, to jest sytuacja zagrożenia życia. Jeszcze gdybyśmy poszli dalej na psalm 10, to tam już w ogóle widzimy lament. Tam widzimy obserwację tego, co teraz dzieje się i co jest niesprawiedliwe. Więc to nie są okoliczności, w których człowiek jest naturalnie radosny, w których rwałby się do śpiewania. To są raczej okoliczności, w których pojawia się smutek, przygnębienie, niepokój. Ale Dawid zaczyna od czegoś innego, zaczyna od uwielbienia. I to pokazuje, że uwielbienie, prawdziwe uwielbienie nie polega na, czy nie wypływa z samopoczucia. Tutaj widzimy, że ono opiera się na tym, jaki jest Bóg, kim jest Bóg. Zwróćmy uwagę, że aż 4 razy Dawid mówi o tym, co będzie robić. To też nie jest kwestia emocji, tylko że ja się tak czuję, ale to jest kwestia jego woli. On decyduje się wysławiać. On wybiera, że będzie opowiadał o Bożych cudach. Radość i śpiewanie o Bożym imieniu. I to też nie jest takie wysławianie na pół gwizdka, takie, że tak się zmuszę, że jakoś tam w sobie to wykrzesam. To jest wysławianie całym sercem. Sercem, czyli ten centrum naszej woli, naszej osobowości. Czyli chodzi o wysławianie całym sobą. Dlatego, że Bóg zasługuje na całkowite uwielbienie. On stworzył nas całych, od góry do dołu. Do Niego należymy w całości. List Jakuba mówi o tym, że Bóg zazdrośnie pożąda w nas ducha, który w nas mieszka. Czyli tak bardzo chce, żeby on do Niego w całości należał. Więc nasze modlitwy, nasze pieśni powinny angażować też nas całych. Powinny. Ale jeżeli szczerze przyznamy, to powiemy, że no, nie zawsze tak jest. Bywa, że nasze usta mówią modlitwę, ale nasze serce nie jest zaangażowane. Bywa, że śpiewamy, ale nie do końca myślimy o tym, co śpiewamy. I problem nie jest w tym, że nie mamy energii, bo nie pomoże nam tutaj pobudzenie się jakieś takie, nie wiem, kawą czy czymkolwiek innym. Bo nawet może ktoś się modlić głośno i głośno energicznie, ale nie być w tym zaangażowanym całym sercem. Taka modlitwa całym sercem, ona wypływa z przekonania, ze zrozumienia tego, kim jest Bóg. I myślę, że może nas do tego pobudzić również trudne doświadczenie. To jest coś takiego, co Bóg może nawet zesłać do naszego życia, żeby nas pobudzić i pokazać, jak bardzo jesteśmy od Niego zależni. Żeby nasza modlitwa wypływała właśnie z nas całych, angażowała całe nasze serce. I drugi element to jest opowiadanie o cudach. Psalmy często mówią o cudach w znaczeniu takich bożych aktów odkupienia, takich wielkich wydarzeń, w których Bóg objawiał swoją moc i ratował swój lud. Często jest mowa w psalmach o wyjściu z Egiptu, o przejściu przez morze, jako takich właśnie przełomowych wydarzeniach, przez które Bóg wyprowadzał swój lud, ustanowił swój lud, uratował go od wrogów. I chociaż Dawid żyje kilkaset lat później po tych wydarzeniach, to cały czas jest ważne. To cały czas ważne było pamiętać o tamtych wydarzeniach, dlatego że one decydowały dla nich o ich tożsamości. O tym, że oni są Bożym ludem. Dlatego, że Bóg ich właśnie w ten sposób wyprowadził, uczynił swoimi. Mam nadzieję, że w nas też jest takie pragnienie opowiadania o cudach Bożego planu zbawienia. O cudzie wczynienia Chrystusa. Że Bóg stał się człowiekiem. O ofierze Jezusa, która zmyła wszelki grzech. O Jego zmartwychwstaniu, które pokonało śmierć. O cudzie nowego narodzenia, jeżeli go doświadczyliśmy. O mocy Ducha Świętego, który przemienia nasze serce. I tym możemy się radować niezależnie od tego, co dzieje się dookoła. Czy straciliśmy zdrowie, czy straciliśmy pracę, czy cokolwiek innego. To tego nam nikt nie odbierze. Więc możemy się tym cieszyć, możemy śpiewać na cześć Bożego imienia, dlatego że On nas uratował, uczynił nas swoimi. A Boże imię, ono wyraża to, jaki jest Bóg. Wyraża Jego atrybuty, Jego cechy, to jak sam się nam przedstawił. W tym psalmie szczególnie Dawid podkreśla Boży sąd i sprawiedliwość. I to widzimy dalej, wersetach od 4 do 7. Bo cofnęli się nieprzyjaciele moi, potknęli się i poginęli przed obliczem Twoim. Gdyż Ty wydałeś wyrok i sąd korzystny dla mnie. Zasiadłeś na tronie sędziego sprawiedliwego. Zgromiłeś narody, zgubiłeś bezbożnych, imię ich wymazałeś na wieki wieków. Klęskę ponieśli nieprzyjaciele, nigdy nie podniosą się z ruin. Miasta zburzyłeś, pamięć ich zaginęła. Więc Dawid już za sobą miał jakieś zwycięstwa, natomiast tam, gdzie być może inni chlubiliby się swoim sukcesem, mówiliby o swojej mocy, tam Dawid widzi, że to Bóg go uratował. I mówi tutaj, że poginęli przed Twoim obliczem. I nawet kiedy Dawid odniósł to wielkie zwycięstwo nad Goliatem, to wiemy, że nie zrobił tego dzięki swoim zdolnościom. Tam nikt w jego nie wierzył, nikt na niego nie stawiał, wszyscy go przepędzali, że jeszcze by sobie chłopak zrobił krzywdę, ale on ufał Bogu Izraela. I nie mógł znieść tego, że ktoś znieważa jego Boga. Ale nie tylko w drodze obcy, także wśród Izraelitów Dawid nie miał wrogów. Nieraz musiał uciekać przed zamachami na swoje życie. Pewnie też to pomogło mu zrozumieć, że on żyje dzięki temu, że Bóg go chroni. Dzięki temu, że namaścił go na krzyżu. Dlatego Bóg się za nim wstawia, bo wydał dla niego korzystny wyrok. I Dawid tutaj odwołuje się do Bożej sprawiedliwości. To jest ten atrybut Boga, który wywyższa w tym psalmie. I to jest to, co może nas pocieszać. Kiedy my dookoła widzimy niesprawiedliwość. Kiedy nas same oburza to, co widzimy, może nawet nie chcemy, żeby docierały do nas takie informacje, odcinamy się od tego. Jeżeli my tak reagujemy, to jak może reagować na to Bóg? To bądźmy pewni, że Bóg jest bardziej oburzony na niesprawiedliwość o wiele bardziej niż my możemy sobie to wyobrazić. A przy tym Jego oburzenie jest święte. Doskonale święte i absolutnie sprawiedliwe. ta ziemska sprawiedliwość, ona ma granice. Ona ma granice, bo z jednej strony ci, którzy strzegą sprawiedliwości, sami są grzeszni, mają swoje pokusy, czasem są bardzo skorumpowani. Czasem same prawo jest niesprawiedliwe, więc nawet jeżeli go strzegą, to i tak jest niesprawiedliwość. Z drugiej strony nie mają pełnej wiedzy, więc nawet gdyby byli sprawiedliwi, to nie byliby w stanie zawsze kogoś złapać na jakimś przewinieniu. Więc nie będzie pełnej sprawiedliwości tutaj na ziemi przez ludzką władzę. Do tego jeszcze można wrzucić te konflikty ponad narodami, czy między narodami, gdzie ten silniejszy może uczynić więcej, może sobie pozwolić, bo kto mu zabroni. I co prawda niektórzy chcą być takimi szeryfami na świecie, taką policją światową, ale i oni mają swoje interesy. I oni nie są bezstronni w tych interesach, w tych konfliktach. Więc kiedy to obserwujemy, to można byłoby się załamać. Ale to wszystko będzie miało swój kres. I czasem widzimy nawet już teraz ten kres. Już teraz widzimy upadki jakichś potęg, imperiów. Niektóre imperia światowe w historii już właśnie są historią, tylko i wyłącznie. Możemy o nich gdzieś wspominać. I właśnie o czymś takim Dawid mówił w 6 i 7 wersecie. Że Bóg zgromił narody, że zgubił bezbożnych, że na zawsze wymazał ich imię. Dzisiaj jest takie pojęcie dosyć takie współczesne. Mówi się, że ktoś został skancelowany. To jest takie polskie słowo, już w słowniku chyba nawet jest. Od angielskiego słowa cancel, czyli anulować, unieważnić, czyli skazać kogoś na zapomnienie. To używa się wobec różnych autorów, czy książek, czy filmów, czy piosenek, za to, że odstają od tego, co dzisiaj kultura akceptuje. Czyli kiedyś coś było akceptowane, dzisiaj już nie do końca. To przykładem może być czytanka o Murzynku Bambo. Kiedyś akceptowana, dzisiaj już pewnie nie byłaby przyjęta w szkołach. Więc w taki sposób niektóre utwory odchodzą do historii i niechętnie się o nich mówi, ale podobnie Bóg może unieważnić, skancelować całe narody. Tak zrobił z Filistynami, którzy byli wrogami Izraela w czasach Dawida. Wcześniej tak zrobił z narodami, które mieszkały w ziemi obiecanej, kiedy prowadził tam Izraelitów. I nie chodzi o to, że w ogóle zniknęły z powierzchni ziemi, ale nie były już taką potęgą jak kiedyś. I często w historii, także później, Bóg ukrócał ludzką pychę w taki sposób. Bardziej współczesny przykład, III Rzesza. Mówiono, że będzie 1000-letnią. No, nie przetrwała kilkunastu lat. To pokazuje, jak Bóg potrafi ukrócić mocarstwo, które próbują mu zbudować swoją potęgę, ale wiemy o tym, że Bóg ukróci. On je rozgromi belą żelazną, jak mówi psalm drugi, albo jak to się dzisiaj mówi właśnie, skanceluje, unieważni. Sprawi, że będą tylko przeszłością. I wobec tego nadzieja Bożego ludu jest w jego wiecznym panowaniu. To wersety od 8 do 11. Lecz Pan trwa na wieki. Ustawia na sąd tron swój. Sądzić będzie sprawiedliwie świat, bezstronnie osądzać ludy. Pan stanie się schronieniem ucieśnionemu, schronieniem w czasie niedoli. Ufać będą Tobie ci, którzy znają Twoje imię, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Czyli tak jak czytaliśmy wcześniej, wrogowie na zawsze są wywazani z pamięci, ale Pan trwa na wieki. To jest taki kontrast. Oni są przeszłością, Bóg trwa na wieki. Trwa, a dosłownie zasiada, czyli panuje, czyli rządzi. I to jest podstawa naszej nadziei w modlitwie. To jest to przekonanie, że Pan Bóg rządzi światem. I że będzie go sprawiedliwie sądzić. Bo gdybyśmy nie mieli w tym nadziei, to nasza nadzieja byłaby słaba. To są takie poglądy, że Bóg nie ma w pełni władzy na ziemi. Jedni mówią, że oddał mu diabłu, bo przecież jest Bogiem tego świata. Albo, że Bóg oddał część władzy człowiekowi, bo przecież powiedział mu, że ma panować na ziemi. I że przez to Bóg wycofał się niejako z części swojej władzy. No, to by oznaczało, że władza Boga jest jakoś ograniczona. A jest dokładnie odwrotnie. Jakakolwiek władza, czy istot duchowych, czy człowieka jest ograniczona przez Boga. I oni mogą zrobić tylko tyle, na ile Bóg im pozwala. Widzimy dobrze chociażby w Księdze Hioba, gdzie szatan próbował skrzywdzić Hioba i mógł to zrobić do tego momentu, do którego Bóg mu na to pozwolił. Więc to Bóg siedzi na tronie i w każdej chwili może strącić kogo chce. To może brzmieć kapryśnie, ale to nie jest kapryśne. Tak często inne narody wyobrażały sobie Bogu, że są kapryśni, że działają pod wpływem emocji, że są nieprzewidywalni, że nie mają jasno określonych reguł. Ale Bóg, o którym mówi Biblia, jest sędzią sprawiedliwym. Dał swoje niezmienne prawo i strzeże tego niezmiennego prawa. I to, że nie każe kogoś od razu, to tylko wynika z jego cierpliwości. Nie z kaprysu, że jednych strąca, a innych nie, tylko z tego, że jest cierpliwy, że okazuje miłosierdzie. Jest też sędzią bezstronnym. Żydom wydawało się, że oni mają Boga po swojej stronie w tym sensie, że zawsze będzie trzymał ich stronę, nieważne co zrobią. Ale wiemy o tym, że kiedy oni łamali przekazania, to Bóg wysyłał na nich wrogów. Więc nie byli jak takie dziecko, któremu wszystko wolno, którego rodzic zawsze obroni, nieważne czy jest winne, czy niewinne. I taką bezstronność my widzimy wśród słowa apostoła Piotra. Kiedy on sam, kiedy Bóg uświadomił mu to, że Ewangelia nie jest tylko dla Żydów. Kiedy w Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale, był w domu Korneliusza, tam widzimy słowa apostoła Piotra w 34 i 35 wersecie. Że teraz pojmuje naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Czyli, że nie traktuje kogoś inaczej czy lepiej z powodu jego pochodzenia. Można nawet powiedzieć, że Izraelici byli nawet mocniej osądzeni za to, że oni odrzucili Jezusa. Szczególnie ci z nich, którzy słyszeli nauczanie Jezusa, którzy widzieli Jego cuda. I to jest taka prawda, która także jest dzisiaj cały czas aktualna. Że im więcej ktoś słyszy o Bogu, dowiedział się o Nim, to tym bardziej jest przed Nim odpowiedzialny. I nadzieją dla nas jest to, że Pan będzie schronieniem uciśnionemu, schronieniem w czasie niedoli. I Dawid dobrze to rozumiał. Czym jest szukanie schronienia? Wiele razy musiał się gdzieś tam ukrywać, najpierw kiedy gonił go Saul, potem kiedy gonił go jego własny syn Absalom, ale doświadczył tego schronienia. A jego przeciwnicy doświadczali sądu. Bo ten Boży sąd dla jednych jest właśnie sądem, a dla innych ten sam Boży sąd jest ratunkiem. I Pan stawia się za tymi, którzy sami nie mają takiej mocy. Którzy tak po ludzku są bezradni wobec tych bardziej znaczących, tych bogatszych. To widzieliśmy kilka tygodni temu, kiedy Rich głosił z listy Jakuba, z 5 rozdziału. Kiedy nauczał o tych bogaczach, którzy nie płacili swoim pracownikom. I Jakub tam pisze w tym liście, że wołania tych pracowników, one dotarły do uszu Pana Zastępów. Czyli Bóg nie jest głuchy na wołanie tych, którzy są krzywdzeni w taki sposób. Czyli osądzi sprawiedliwie nie tylko na poziomie narodów, ale także chroni tych, którzy będą do Niego wołać w osobistych sprawach. Mówi ten werset 11, Bóg nie opuszcza tych, którzy Go szukają. Czyli tych, którzy znają Jego imię. Którzy poznali, że Bóg wydaje sprawiedliwe wyroki, którzy złożyli w Nim swoją nadzieję. I druga część. Znowu zaczyna się od uwielbienia, werset 12. Tak jak na początku Dawid mówił, że on sam będzie uwielbiał Boga, tak teraz wzywa do tego innych. Od 12 do 15 wersetu czytamy dalej. Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie. Opowiadajcie pośród ludów Jego dzieła, bo Mściciel krwi pamiętał o nich. Nie zapomniał wołania ubogich. Zmiłuj się nade mną, Panie, spojrzy na utrapienie moje, spowodowane przez tych, którzy mnie nienawidzą. Ty, który mnie podnosisz z bram śmierci, abym głosił wszelką chwałę Twoją w bramach córki Syjonu. Radować się będę wybawieniem Twoim. Bo kiedy sami rozumiemy to, że Bóg zasługuje na uwielbienie, to nie chcemy tego robić tylko sami. Będziemy chcieli, żeby inni też do tego dołączyli. Więc Dawid też wzywa, żeby też inni oddawali mu cześć, żeby śpiewali Panu, który mieszka na Syjonie, czyli w Jerozolimie, ich stolicy, tam gdzie była świątynia, tam gdzie właśnie ludzie gromadzili się po to, żeby tego Boga uwielbiać. Opowiadajcie pośród ludów dzieła Jego, czyli podobnie jak na początku też chodziło o te cudowne Boże dzieła. Tutaj konkretnie w kontekście chodzi o ten Boży ratunek dla tych ubogich, ucieśnionych. Tu część przykładów właśnie w 13 wersecie używa słowa ubodzy. To chodzi o takich ludzi, którzy są nie tylko ubodzy materialnie, ale są, jak pokazuje nam to początek tego 13 wersetu, jakoś skrzywdzeni, jakoś zranieni. Bo tam Dawid pisze o tym Bogu, który jest tym myślicielem krwi, który nie zapomina o ich wołaniu, o tych ludziach, którzy do Niego wołają. Tak Bóg się przedstawia. Jako ten, który pomści krew człowieka. Chociażby objawienie Jana pod koniec, 19 rozdział, 2 werset. Bóg mówi tam, że On pomści krew swoich sług. To też jest w ogóle fragment, który wychwala się Boga za Jego sprawiedliwy sąd. I wiemy także, że taki sąd spadł na Izrael w roku 70, za to, że oni odrzucali proroków, w tym w szczególności Jezusa, że Go odrzucili. I niejako sami na siebie ściągnęli ten sąd, kiedy mówili Piłatowi, nie mamy króla jak cesarza. I krew Jego, Jezusa, na nas i na dzieci nasze. To jest właśnie to. To pomszczenie tej krwi tych, których Izraelici odrzucali. I dopiero tutaj w tym fragmencie, w 14 wersecie pojawia się pierwsza prośba w tym psalmie. Dopiero po tylu wersetach skupionych na wesołowaniu Boga, po skupionych wersetach na panowaniu Boga, na Jego sądzie, na sprawiedliwości. Kiedy czytać tylko te słowa wcześniejsze, to można mieć wrażenie, że Dawid pisze ten psalm wtedy, kiedy właśnie jest już spokojnie. Ale on po prostu od tego zaczyna, od tego, żeby wychwalać Boga. Od tego, jaki jest Bóg. I teraz, kiedy prosi, to jego prośba, ona wypływa z jego wdzięczności. Z tego, że on wie, jaki jest Bóg, że może powołać się na to, jaki jest Bóg. Myślę, że Dawid tutaj realizuje tę zasadę, o której Paweł pisze do Filipian w 4 rozdziale. Żeby w modlitwie i błaganiach powierzać swoje prośby z dziękczynieniem. Z taką postawą wdzięczności, z taką ufnością, że Bóg jest tym, który pomaga. I Dawid prosi, żeby Bóg zmiłował się nad nim w jego utrapieniu. I to, że to nie było coś takiego, wynika z tego, że on tutaj pisze o dramach śmierci. Więc chodzi o coś bardzo groźnego. Ale jednocześnie to nie jest jakieś takie rozpaczliwe wołanie, w którym nie byłoby nadziei. Bo on cały czas powołuje się na to, jaki jest Bóg. Że jest schronieniem uciśnionemu w niedoli. Że nie opuszcza tych, którzy Go szukają i że sądzi sprawiedliwie. Więc dobrze jest modlić się w taki sposób. Dobrze jest pamiętać i mówić w modlitwie o tym, jaki jest Bóg. Nie tylko przedstawiać swoje prośby, ale robić to z dziękczynieniem, powołując się na Jego charakter i prosić po to, żeby potem ogłaszać, że Bóg nam pomógł. O tym mówi 15 werset. Dawid nie prosił tylko po to, żeby mieć już święty spokój, żeby już nie znosić tego, co musiał znosić, ale robił to po to, żeby kiedy Bóg mu pomoże, kiedy go wybawi, opowiadać o tym w bramach córki Syjonu, w Jerozolimie, czyli Bożemu ludowi, żeby o tym mówić, że Bóg go wybawił. Dlatego, że ten Boży ratunek, on zasługuje na takie publiczne wyrażenie wdzięczności, ogłaszanie tego, że Bóg to uczynił. Więc kiedy o coś się modlimy publicznie, na przykład na nabożeństwie, a potem Bóg okazuje miłosierdzie, to dobrze jest o tym powiedzieć, że Bóg zaopatrzył, że czegoś dokonał, żeby mówić o tym innym braciom, siostrom, zachęcając się właśnie w tym, że Bóg dał pociechę w tym utrapieniu. I po tym uwielbieniu Dawid przechodzi znowu do opisu Bożego sądu. To jest od 16 do 18. Pogrążyły się narody w dole, które wykopały. W sieci, którą zastawiły, uwięzła noga ich. Objawił się Pan, odbył sąd. W dziełach rąk swoich uwikłał się bezbożny Sela. Nie wrócą bezbożni do podziemi wszystkie narody, które zapominają Boga. I Dawid pisze o tym w taki sposób, jakby to się już wypełniło i być może już też miał na myśli zwycięstwa, które widział, które doświadczył, ale są to raczej takie prorocze zapowiedzi. Często prorocy mówili o przyszłości, używając takiego czasu przeszłego. Na przykład, kiedy mówili o narodzinach Jezusa. Izajasza, 9 rozdział, kiedy mówił o tym, że dziecię nam się narodziło, że syn nam jest dany. Czyli używał czasu przeszłego, kilkaset lat przed narodzinami Jezusa, ale mówił o tym, co wtedy się później, te kilkaset lat później wydarzy. Dlatego, że to jest już postanowione. Tylko my tego jeszcze nie dożyliśmy, nie zobaczyliśmy. W tym 16 wersecie jest dosyć znane, powszechnie znane w różnych kulturach powiedzenie. W Polsce znamy je jako kto pod kim dołki kopie, ten sam nie wpada. I tutaj są takie trzy wersje tego samego powiedzenia, można powiedzieć. Bo jest mowa o dole, które wykopały, o sieci, w której uwięzły ich nogi, o tym, że bezbożny się uwikłał w dziełach swoich rąk, więc chodzi o konsekwencje negatywne tego, co oni sami zamierzali złego uczynić, być może komuś innemu. Ale 17 werset, on mówi coś więcej. On mówi, objawił się Pan, odbył sąd. Czyli okazuje się, że to nie jest jakaś tam taka bezosobowa zasada wszechświata czy kosmosu, że tak już jest, że jak pod kimś dołki kopiesz, to sam nie wpadasz. Ale to Bóg jest tym, który stoi za tym, że ci, którzy zamierzają zło, sami tego zła doświadczają. To Boży sąd sprawia, że sprawiedliwość dopada tych, którzy się jej sprzeciwiają. Więc wtedy, kiedy jakiś tyran traci władzę, kiedy ktoś pada ofiarą swojej własnej intrygi, to możemy dziękować za to Bogu. Bo to jest Jego sprawiedliwość, którą widzimy w tych doświadczeniach. A 18 werset mówi, do jakiego dołu ostatecznie wpadają bezbożni. Czytamy, niech wrócą bezbożni do podziemi. Tu chodzi o Szeol, chodzi o krainę umarłych. No bo śmierć jest ich takim naturalnym stanem. Oni są duchowo martwi, więc no nie wracają do miejsca, które jest zgodne z ich naturą, do krainy umarłych. Dawid opisuje ich bezbożność tym, że oni zapominają o Bogu. Potem można poznać prawdziwy stan człowieka i narodów. Czy pamięta o Bogu. I tutaj problemem nie jest chwała pamięć, to, że ktoś zapomina po prostu, ale takie świadome odrzucanie Boga. O to, że żyje się tak, jakby tego Boga w ogóle nie było. Że podejmuje się decyzje w życiu, które w ogóle nie patrzą o to, czy te decyzje Bogu się mogą podobać. Czyli czy naszą motywacją w życiu jest przynoszenie Bogu chwały, to może coś innego. A Bóg jest gdzieś tam w tle. I może pamiętamy o Nim tak, jak pamięta się o czyichś urodzinach. Raz na jakiś czas, przy jakiejś okazji. Tak jak w małżeństwie pamiętać o drugiej osobie wtedy, kiedy jest jakaś rocznica urodziny, jakiś taki szczególny dzień. I psalm kończy się znowu nadzieją. Nadzieją w tym sprawiedliwym Bożym panowaniu. Wersety od 19 do 21. Bo nie zawsze biedak będzie wspomniany. Nadzieja ubogich nie zginie na wieki. Powstań, Panie, by nie przemógł człowiek. Niech będą osądzone przed Tobą narody. Rzuć, Panie, postrach na nie. Niech widzą narody, że są tylko ludźmi. Sela. Tu często w tym psalmie Dawid mówi o tym, że ktoś czegoś nie pamięta, zapomina. Tak, wcześniej mówił o tym, że Bóg wymarzy pamięć o bezbożnych narodach. Potem mówił o tym, że Bóg nie zapomni wołania ubogich. Dalej o narodach, które one zapominają o Bogu. A teraz znowu o tym, że biedak nie będzie zapomniany. Więc bezbożni będą zapomniani, bo oni pamiętają o Bogu. Albo pamięta o tych, którzy o Nim pamiętają. I biedni znowu w znaczeniu tych, którzy ufają Bogu i przechodzą w trudne doświadczenia. Bo Dawid pisze o ich nadziei w Bogu. Więc Bóg o nich pamięta, nawet jeżeli oni teraz wydają się zapomniani. I może są takie chwile, że wydaje nam się, że Bóg zapomniał. Że tracimy z oczu naszą nadzieję. Więcej takich właśnie fragmentów zobaczymy w Psalmie 10, ale tutaj widzimy, że ta nadzieja, ona nie zginie, nie zginie na zawsze. I w 20 wersecie zaczyna się druga prośba w tym psalmie, bo najpierw Dawid prosił o miłosierdzie Boże dla siebie, a teraz prosi o sąd dla bezbożnych. Przed chwilą go opisywał ten sąd, a teraz prosi, żeby Bóg ten sąd wykonał. Żeby człowiek nie przemógł, nie triumfował, żeby ludzie doświadczyli osądzenia, ale jeszcze nie takiego ostatecznego. Dawid tutaj nie prosi od razu o potępienie. Zobaczmy, że on chce, żeby Bóg ich najpierw przestraszył. Żeby zobaczyli to, że oni są tylko ludźmi. To jest coś, co człowiek musi zrozumieć, że nie jest najwyższą istotą w tym świecie. Że ponad nim jest Bóg, przed którym będzie odpowiadać. Więc musi sobie zdać sprawę ze swojej kruchości, żeby nabrać bojaźni, żeby być przestraszonym i zrezygnować ze swojej pychy i swojego buntu. Ale my też to musimy rozumieć, że chwała należy się komuś innemu. Że nie my tutaj jesteśmy najważniejsi. Że nie żyjemy po to, żeby mówić o swoich osiągnięciach, ale po to, żeby opowiadać o Bożych dziełach. Żeby cieszyć się z Jego zbawienia i śpiewać o Jego imieniu. Ale nie jesteśmy bez znaczenia i to także jest powód do uwielbienia Boga. Że ten, który siedzi na tronie wszechświata, pamięta o nas. Że troszczy się o tych, którzy doznają krzywdy. Że jest tym schronieniem dla uciśnionych. Bo dla władców tego świata jednostka jest niczym. Jak są konflikty światowe, to jeden człowiek jest tylko statystyką. A Bóg siedzi na najwyższym tronie, który doskonale widzi tych, którzy wołają do Niego w utrapieniu. Którzy znają Jego imię. Którzy pozostają Mu wierni nawet wtedy, kiedy tracą wszystko. Bo nasza nadzieja jest w Bożym miłosierdziu i Bożej sprawiedliwości. Nie tylko w tym, że Bóg sprawiedliwie osądzi, ale w tym, że miłosiernie ratuje. I ten sam skupia się bardziej na takich ziemskich doświadczeniach, ale i tak Dawid powołuje się tutaj w swojej prośbie na Boże miłosierdzie, a nie na swoją sprawiedliwość. I tak samo jest z naszą nadzieją w krzyżu Chrystusa. Z naszą nadzieją na zbawienie. Bo krzyż ukazuje Bożą sprawiedliwość i Boże miłosierdzie, bo to na nim Bóg sprawiedliwie osądza wszelkie zło i na nim okazuje miłosierdzie tym, którzy tam szukają swojego schronienia. Więc pamiętajmy o tym, że jesteśmy tylko ludźmi i ogłaszajmy chwałę tego, który obdarzył nas tym wielkim zbawieniem. Amen.